Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Przyszła przyszłość. Jest niepewna, bliska i możliwa w wielu scenariuszach. W naszym podcaście skupiamy się na przyszłości w różnych aspektach społecznych i marketingu, który sprawdza, wdraża i komunikuje hype'y, fedy i trendy, które mogą kształtować jedną z wersji przyszłości. Do rozmów na temat zmieniającego się świata zapraszamy ekspertów zarówno z Kolegium Civitas, jak i wybitnych praktyków marketingu. Wiemy jedynie, że chcemy, by przyszłość była bardziej zielona niż czarne wizje, które napędzają sci-fi. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na kolejny podcast cyklu Przyszła przyszłość. Ja nazywam się Jakub Śwircz i dzisiaj jestem akurat sam jako prowadzący. Nie ma ze mną ani Grażyny, ani Rolanda. Natomiast jest ze mną wspaniały gość, Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska.
Dzień dobry.
Pawle, spotkaliśmy się dlatego, że zajmujemy się tutaj tematem zaangażowania marki, czy też marką zaangażowaną. Opublikujemy właśnie raport poświęcony temu wątkowi. I tak na wstępie chciałem cię zapytać tak zupełnie po ludzku, nie tylko jako przedstawiciela Greenpeace'u, ale też po prostu osoby, która no, aktywnie w różnych przestrzeniach działa. Czym dla ciebie jest zaangażowanie?
Ale mówimy o zaangażowaniu właśnie w kontekście firm, czy myślisz o takim, że mam ci powiedzieć, czym dla mnie w ogóle byłoby zaangażowanie? Bo to się widzi do pewnego stopnia, ale nie w 100%.
Zacząłbym od tego drugiego, żeby później to przenieść właśnie w tą przestrzeń firmy, marki, czy też organizacji takiej jak wasza.
No to ja jak myślę o tym i próbując nie przefilozofować całej tej sytuacji, to mam, to od razu uruchamia mi się taka cała seria obrazów o podmiotach, czy osobach, które nie pozostają na poziomie realizowania tylko podstawowej rzeczy, którą mają w swojej misji przyjętej, takiej misji rozumianej wąsko. Na przykład jestem producentem czegoś, więc produkuję to coś, prawda? Albo jestem osobą pracującą, nie wiem, na kasie, więc jedyną rzeczą, jaką robię, jest to, że pójdę do pracy, potem wrócę do domu i tak dalej. Zresztą w tych warunkach trudno mieć przestrzeń czasową i finansową na cokolwiek więcej. Zaangażowanie to jest dla mnie ten moment, w którym wychodzimy poza tą swoją strefę codziennego komfortu i próbujemy coś wspólnie, z reguły wspólnie z innymi zrobić dla naszego wspólnego dobra. Wychodzimy poza takie dzisiaj robię to, co zawsze, za każdym razem, tylko trochę ryzykuję, mówię o tym, jakiego świata oczekuję i co więcej działam na rzecz tego, żeby ten świat był taki, jakim go oczekuję.
A czy w takim zaangażowaniu mieści się też wysiłek?
No zdecydowanie się mieści się wysiłek, mieści się dyskomfort, mieści się refleksja i autorefleksja. Bo prawie zawsze wtedy, kiedy wychodzimy z tej swojej przestrzeni codzienności, takiej rutyny i zaczynamy mówić, jakiego świata się domagamy, to zresztą to często dowiadujemy się, że na przykład nasze postulaty może nie zawsze były adekwatne, może kogoś krzywdzimy, mówiąc o nim. Musimy cały czas się uczyć, postrzegać naszą rzeczywistość w szerokiej perspektywie. I zdecydowanie jest tam dużo trudu, ale jednocześnie jest dużo satysfakcji też. Bo to jest druga ważna rzecz, że wydaje mi się, że w tym zaangażowaniu, które jest jakiegoś rodzaju aktywizmem po prostu bardzo często, przynajmniej w świecie, w którym ja przebywam bardzo często, tak to wygląda, jest też nagroda, bo to się robi zawsze po coś. I jeżeli to coś jest szczere, to bardzo rano się człowiek dobrze czuje, jak się budzi i patrzy w lustro i widzi tam kogoś, kogo chce widzieć w tym lustrze. Jak sobie myśli, że jest zaangażowany w firmę, instytucję, która robi to, co powinna, a nie rzeczy, z którymi czuję się niekomfortowo, więc cały ten wysiłek jest też nagradzany.
A czy w tym jest też odpowiedzialność?
Jest odpowiedzialność, co więcej, to jest taka odpowiedzialność bardzo poszerzona, jak sobie o tym myślę często. To znaczy odpowiedzialność nie tylko za siebie, tylko taka chęć wzięcia odpowiedzialności za rzeczywistość, która mnie otacza, za społeczność, w której żyję, za ludzi, z którymi żyję, często za osoby, których nie znam osobiście, ale ich los jest dla mnie ważny, czy za środowisko, w którym przebywam, za temat, który akurat się angażuję. Więc to jest jedna z fundamentalnych rzeczy i ona przez to wymaga też takiego przekraczania siebie. Prawda? Patrzenia znowu poza tylko to, co jest moim interesem, moją perspektywą, co powoduje dla odmiany, że w naszym kraju doświadczonym historią taką, jaką jesteśmy doświadczeni, w kraju, w którym jest niesamowicie w skali europejskiej niski poziom zaufania społecznego, o zaangażowanie jest bardzo trudno.
Wydaje mi się, że prócz tego, tych elementów, o których sobie powiedzieliśmy i rzeczywiście w naszej sytuacji polskiej, krajowej, tak, jeśli chodzi o odczucia społeczne, to te wartości jeszcze urastają, tak? Jakby ich poczucie, ich takiego spełnienia, ta satysfakcja na przykład, tak? Z działania, to może być coś niesamowitego. Natomiast Zastanawia mnie, mając przede wszystkim przed oczami taki symboliczny obrazek początku protestu Grety, czy jest też w tym samotność?
Wiesz co, to zależy. Wydaje mi się, że w ogóle sytuacja Grety to jest jeszcze sytuacja zaangażowania przy całym na przykład okropieństwie, które ją spotkało ze względu na różnego rodzaju przemoc wobec niej ze świata zewnętrznego, na nienawiść, jaką ją spotkała. To jest jak na osobę zaangażowaną wcale jeszcze nie koniec tego, jak bardzo samotność może być doskwierającą rzeczą w tym. My żyjemy znowu, wracając do naszego miejsca i naszych korzeni, żyjemy w kraju, w którym de facto nie aż tak dawno jeszcze za bycie zaangażowanym, kimś, kto chciał walczyć o wartości demokratyczne i sprawiedliwość, można było wylądować w więzieniu, w koszmarnych warunkach. To jest dopiero samotność i ona jest częścią niestety tego ryzyka, więc to, co jest dobre, to jest to, że zaangażowanie jest skalowalne i tylko niektórzy z nas są w stanie udźwignąć na swoich plecach taki balast, jak nie wiem, działacze Solidarności w Polsce, czy jak Greta, bo ona niesie zupełnie niesłychanej skali ciężar na sobie. Ale na szczęście nie trzeba być kimś takim, żeby być zaangażowanym. Można robić też rzeczy mniejsze, takie, które zmieszczą się w naszych kompetencjach i sile, i niestety często będziemy, przez to, że jesteśmy pionierami, to będziemy sami, będziemy nielubiani, będziemy wyśmiewani, będziemy nierozumiani, ale z takiego doświadczenia, obserwacji wielu rzeczy i przeżywania też wielu rzeczy, które w tym obszarze się mieszczą, wiem, że ta samotność czasem mija, bo ludzie zaczynają rozumieć, o co nam chodziło, i to jest też niesamowicie satysfakcjonujące, jak tę samotność przekraczamy z innymi.
To jest pewno też siła konsekwencji.
No, zdecydowanie.
Natomiast ciekawi mnie to też, wszystkie te wątki, które poruszamy, w kontekście tego punktu zapalnego, jakim jest ten brak zaufania społecznego w Polsce. Bo ono chyba też przekłada się niesamowicie na to, jak czujemy się względem dużych problemów, takich, które mogą być większe od nas samych. I myślę, że te ostatnie lata, co zresztą raport doskonale pokazuje, bo jeśli zapytamy, jakie tematy ludzie angażują, no to oczywiście to jest wojna na pierwszym miejscu, na drugim to jest pandemia ścigająca się z katastrofą klimatyczną.
No tak, znaczy to są rzeczy, które są przytłaczające i wypalające. I to jest bardzo realne doświadczenie przez wielu zaangażowanych osób. Ja jestem akurat w takim miejscu, które w organizacji, w której działam, w której pracuję, jak na tego typu instytucje, ma dosyć duże umiejętności utrzymywania nas długo w sile. Taką długodystansowość wpisaną w siebie, taką próbę zrozumienia tego, że ta walka, którą prowadzimy, to jest maraton, a nie sprint. A mimo tego, te ostatnie lata na nas się odcisnęły ogromnym piętnem, jeżeli chodzi o to, ile jako ludzie musieliśmy za to zapłacić, w ile rzeczy zwątpić po drodze, w ilu rzeczach powiedzieć sobie, to jest za duże, nie damy z tym rady. I to jest ogromna rzecz, którą trzeba w sobie pielęgnować, jeżeli chce się zostać zaangażowanym. I to bardzo widać po sile na przykład protestów społecznych w Polsce, jak bardzo one opadły. Że po takich wielkich falach w kilku różnych tematach przyszło ogromne zniechęcenie. I dla mnie na przykład jest to bardzo widoczne jako osoby, które jest bliska środowiska aktywistycznego, jak nie wiem, porównując ten moment teraz w stosunku do początku strajków kobiet na przykład, co się wydarzyło z tego typu osobami, które mają taką siłę do działania. Jesteśmy w chwili, w której ta energia opadła i jednocześnie w Polsce mamy problem z tym, żeby się organizować, mamy problem z tym, żeby sobie nawzajem zaufać, zbudować jakieś większe struktury zaangażowania czy protestu, bo mówiąc od takiego poziomu podstawowego, czyli właśnie powiedzenia nie wspólnie, jak porównamy, nie wiem, Polskę z kilkoma krajami Europy Zachodniej, no to jest przepaść, jeżeli chodzi o zorganizowane ruchy tego rodzaju. Ale nawet z Czechami, ruch klimatyczny w Czechach jest w stanie tworzyć struktury, które będą istnieć. Ruch klimatyczny w Polsce się coś tworzy i po chwili rozpada. A nie mówiąc już o tym, że istnieją w wielu miejscach na świecie rzeczy bardziej skomplikowane. To znaczy ludzie, którzy jednoczą się w takim poczuciu zaangażowania, żeby coś w ogóle nie tylko powiedzieć nie, ale żeby powiedzieć tak. I zaczynają budować spółdzielnie na przykład, które coś tworzą. Zaczynają budować spółdzielnie energetyczne, zaczynają budować spółdzielnie kooperatywy spożywcze. Są takie próby w Polsce. Kooperatywy rolnicze i szereg innych tego typu instytucji, które są wyrazem protestu przeciwko takiemu bardzo bezdusznemu sposobowi funkcjonowania obecnego rynku, obecnego państwa, ale wymagają ogromnego zaangażowania, ogromnej odpowiedzialności, ale też zaufania do innych osób, z którymi się to tworzy.
W tym miejscu zaczynasz opowiadać też o takim działaniu, które zaczyna coś budować. Tak? Zaczyna coś tworzyć. To jest taka współpraca, która wychodzi już ponad jednostkowe działanie. My w naszym badaniu spojrzeliśmy przede wszystkim w stronę marek, tak? Czy w stronę takich podmiotów, które działają w sieci rynkowo-społecznej, funkcjonują. No, dlaczego tak zrobiliśmy? Bo między innymi to właśnie loga czy nazwy poszczególnych marek trafiają na różnego rodzaju transparenty, tak? Czy też drzwi do niektórych sklepów są zamalowywane farbą, albo podnosimy listę wstydu i wykazujemy, które marki, które firmy pozostają na rynku rosyjskim i ciągle czerpią z tego korzyści, a jednocześnie podnosimy na przykład plastikową butelkę wyciągniętą z dna morza i pytamy, kto jest jej producentem i do kogo ona należy. Tak? Wydaje mi się, że w tym miejscu od razu też pokazujemy tą przestrzeń właśnie poza takim działaniem jednostkowym i tym poczuciem, że są pewne rzeczy, które możemy zrobić sami, czyli na przykład zdecydować, że tą butelkę wrzucimy do danego kosza na śmieci, no ale też czujemy, że w niektórych przestrzeniach jesteśmy po prostu bezsilni, potrzebujemy o wiele silniejszych podmiotów.
No i też bardzo wiele instytucji, organizacji i firm dba o to, żebyśmy czuli się bezsilni, bo nasza bezsiła jako pojedynczych osób jest bardzo na rękę tym, którzy chcą budować świat, który będzie wygodny dla nich tylko i wyłącznie. Świat, który będzie na przykład zniszczony z perspektywy ekologicznej, a wygodny dla bogaczy. I to nie jest przypadek, to nie dzieje się spontanicznie, to jest autentycznie próba rozbrajania naszej energii do właśnie wymagania zmiany. Często bardzo te czynności właśnie takie typu wyrzucenie czegoś w odpowiednie miejsce, albo wybranie produktu A, a nie produktu B, to są pułapki zastawiane na nas po to, żebyśmy się przypadkiem nie zaangażowali w działania na rzecz prawdziwej zmiany, tej wielkiej zmiany. Ślad węglowy na przykład, to jest jedna z takich rzeczy, które próbowano nam wmówić, że każdy z nas jako pojedyncza osoba powinien się tym przejmować, jaki ma ślad węglowy, pilnować tak i tak dalej. To jest rzecz wymyślona przez koncerny paliwowe, po to, żeby przenieść odpowiedzialność, która spoczywa na tych koncernach konkretnie, na nas jako pojedynczych obywateli, więc nasza bezsilność jest w dużym stopniu bezsilnością wyuczoną i próba jej przekroczenia jest fundamentalnie istotna do tego, żebyśmy byli w stanie żyć w zdrowych społeczeństwach. Na szczęście wielu i wiele z nas ma taką siłę do tego, żeby powiedzieć nie.
Tutaj, zanim pociągniemy dalej ten wątek, bo wydaje mi się on niezwykle interesujący, to chciałbym się odwołać do samego raportu, jeśli chodzi o liczby. Tak? 36% osób w naszej segmentacji określiliśmy jako aktywnych działaczy, czyli takie osoby, które się aktywizują, które działają, które bardziej przekładają swoje działania na czyny, czyli na przykład będą przekazywać na zbiórki rzeczowe czy finansowe, tak, czy też będą szukać właśnie alternatywy, nawet wchodząc w tą narrację, którą przed chwilą przedstawiłeś. Ale mamy aż 27% bezsilnych obserwatorów, tak, i 37% pasywnych konformistów. Pasywni konformiści akceptują tę sytuację. Bezsilni obserwatorzy to są ci, którzy pozostają w takiej niemocy, a jednocześnie mogą odczuwać frustrację. Tak? Tylko ta frustracja jest na wielu poziomach zbudowana. Od ekonomicznej, przez socjalną, przez wykluczenie czasem społeczne. Wszystkie one razem powodują, że o wiele ciężej jest się aktywizować. To też ciekawe i jakby potwierdzane w kolejnych badaniach, takich jak na przykład Ziemianie atakują, jest też to, że ta grupa aktywnych działaczy to nie są młodzieżowcy, których widzimy często w takim obrazku, powiedzmy, strajku klimatycznego, tylko to są raczej ludzie w wieku 40 plus, częściej kobiety, osoby, które mają rodziny, które w tej kategorii też odpowiedzialności mówią o rozszerzonej odpowiedzialności, o odpowiedzialności za swoje dzieci, ale też które mają większy kapitał ekonomiczny do tego, żeby uczestniczyć w takiej zmianie i ten wysiłek podjąć.
No ta 1/3 osób, które gdzieś identyfikuje, czy można ją określić mianem aktywnych, to jest potwornie dużo. W sensie to oczywiście oznacza bardzo różne poziomy zaangażowania. Znowu porównując poziomy zaangażowania w Polsce do zaangażowania w aktywizm w różnych kształtach, do społeczeństw, które są od nas zamożniejsze, bo to jest bardzo ważny czynnik, to cały czas jesteśmy malutcy, ale gdyby wziąć te liczby za dobrą literę, to znaczy, to pokazuje, jaki mamy ogromny potencjał w Polsce rozwoju. I to, że w Polsce dzieją się rzeczy takie, jak na przykład reakcja obywateli i obywatelek na wybuch wojny w Ukrainie i sposób, w jaki ludzie w Polsce byli w stanie się spontanicznie zorganizować i zastąpić państwo w ogromnym stopniu. Bo polskie państwo na początku nie zawiodło tylko pod jednym względem, to znaczy nie przeszkadzało. Ale obywatele sami wypełnili tę lukę na chwilę, na tyle, na ile mogli, na tyle, na ile było stać, bo często przeheroiczne, co ludzie robili.
To też wychodzi w badaniu. 87% osób stwierdziło, że to jest najbardziej emocjonalnie angażująca, ale też przekonująco się na działania rzecz czy sytuacja, która się pojawiła w ostatnim półroczu. Tak. Oczywiście to już jakby trwa dłużej, natomiast samo badanie pochodzi jeszcze z grudnia 2022. I to widać.
I to powoduje, że myśląc o byciu w Polsce, byciu jako obywatel, obywatelka, ale byciu też jako firma, byciu jako instytucja, jesteśmy w takim dziwnym kraju, który naprawdę jest w środku Europy. Bo ja mam bardzo dużo do czynienia z kolegami i koleżankami, którzy działają w różnych instytucjach aktywistycznych i organizacjach w Europie Środkowej i Wschodniej. I bardzo widzę różnice, tak jak wcześniej wspomniałem o Zachodzie, bardzo widzę też różnice między nami a tym, co jest bardziej na Wschód. U nas jest jakiś rodzaj, nie dużej grupy ludzi, ale jednak jest jakiś rodzaj takiego ducha walki, ducha konfrontacji i siły jakiegoś rodzaju takiej wytrzymałości związanej z trudem świata, który dookoła nas jest. I są te takie momenty, kiedy ta energia, która w nas, żyjących w tym konkretnym kraju, wybucha, my nie umiemy z niej stworzyć stałych struktur, takich oddolnych, ale my ją mamy. Więc to pokazuje, że Polska będzie prawdopodobnie zmieniać się w miejsce, które będzie coraz bardziej wymagające dla właśnie instytucji. Dla instytucji, które chciałyby na przykład siebie przedstawiać jako instytucje, które są zaangażowane, a w rzeczywistości tak naprawdę pudrują tylko jakiś swój wizerunek.
No właśnie, jak już dotarliśmy do tego miejsca, spina się to z wcześniej poruszonym wątkiem przez ciebie. Jak wygląda według Greenpeace'u zaangażowanie marki?
Wiesz, fundamentalny problem, jaki mamy w tym momencie, to jest to, że marki jako ta widoczna część firm, czy firmy w ogóle jako takie, funkcjonują w tym momencie w środowisku ekonomicznym, środowisku legislacyjnym, które samo w sobie jest tak zepsute z perspektywy tego, co walczymy, czyli z perspektywy kryzysów ekologicznych, których przeżywamy, kryzysu klimatycznego, szóstego wielkiego wymierania, że firmy de facto robią to, do czego są powołane, czyli generując zysk. Praktycznie często nie mają przestrzeni tego, żeby być agentem na rzecz dobra. Bardzo często robiąc swoją robotę, przyczyniają się do problemów i co więcej, bardzo często wtedy, kiedy na poziomie tego, co publicznie się dzieje, przechodzą z tego etapu bycia tylko tym, kim są, do tego, że zaczynają opowiadać siebie, zaczynają wypuszczać macki w stronę taką troszkę inną niż ich na przykład ten rdzeń biznesu, to znowu to otoczenie, w którym przebywamy, pewna kultura reklamowa, pewna kultura marketingowa, pewne konkretne realia finansowe powodują, że tworzy się taki teatr fikcji, tworzy się fikcja, która jest bardzo szkodliwa po prostu.
Od razu podzielę się z tobą jedną z liczb z badania. 64% badanych stwierdziło, że wszystkie firmy są w pewnym stopniu nieetyczne.
Nie wiem, czy wszystkie, ale znaczy ja bym tak nie powiedział, ale to pokazuje znowu niski poziom zaufania społecznego. Niestety on w Polsce nie wynika znikąd. Znaczy my bardzo, będąc takim krajem półperferyjnym, pracując w różnych miejscach i tak dalej, doświadczamy tego, jak wyglądają realia biznesu, nie takie przypudrowane, nie gdzieś za bardzo daleką zasłoną tego. Wiemy, jak wygląda prawo pracy w Polsce, wiemy, na co się stawia. Natomiast chodzi o to, że istnieją, nawet w dzisiejszej rzeczywistości, istnieją firmy w różnych miejscach, takie zalążki firm, które mogłyby być przedsiębiorstwami, które działają na rzecz wspólnego dobra. Nie tylko na rzecz generowania zysku, ale wspólnego dobra. Potem jeden konkretny przykład, i to bardzo realny, w związku z tym mający też wady i tak dalej. Istnieje coś takiego jak etyczna bankowość i są kraje na świecie, na przykład w Holandii, istnieją etyczne banki. I te banki się tym różnią od przeciętnych banków, że mają całą bardzo restrykcyjną listę kryteriów instytucji, którym nie udzielają kredytów na przykład. Czyli na przykład nie finansują niewolnictwa, nie finansują paliw kopalnych, nie finansują wojny. Tymczasem większość sektora bankowego to robi. Niezależnie od tego, czy wypuści potem na rynek reklamy o tym, ile posadzi drzewek inwazyjnego gatunku w Polsce. Zresztą, żeby pokazać, jaki jest fantastyczny, czy wesprze swoimi pieniędzmi, fragmencikiem, drobiażdżkiem pieniędzy, którymi dysponuje prawdziwe osoby aktywistyczne działające na rzecz na przykład praw człowieka w Polsce. Równocześnie te same instytucje finansują rynek paliw kopalnych chociażby. Więc jakby trudno się dziwić, że ludzie w Polsce mają takie postrzeganie, bo bardzo często ono po prostu jest związane ze zwykłym postrzeganiem rzeczywistości, jaką ona jest. Bo tak nie musi być. I to jest budujące, że to nie jest tak, że firma musi być nieetyczna. Firma bardzo często po prostu wybiera być nieetyczną, czy jest wpychana w takie tory, bo to jest po prostu najłatwiejsze.
W tej łatwości, czy też takiej bezsilności, tak? Bo jeśli my się sami denerwujemy i mówimy, że no cóż, nie mamy innej opcji, jak tylko wybrać tę firmę lub tamtą, która zgodnie z tym, co czytamy w raporcie, postrzegana jest jako w jakimś stopniu przynajmniej nieetyczna, objawia się też chyba takie poczucie właśnie niedasizmu, tak? Takiego nie da się. I to słychać zarówno ze strony osób prywatnych, jak i też podejrzewam, ja przynajmniej nieraz słyszałem, pracując z różnego rodzaju klientami komercyjnymi, że nie da się. Że obecna sytuacja jest taka, że nie możemy tego zrobić. Albo próbowaliśmy, ale to jest za duża inwestycja względem tego, co przyniosłaby zmiana.
No, to jest zawsze bardzo wygodne, tak powiedzieć. I bardzo zrozumiałe, bo to jest stwierdzenie, że czegoś się nie da, to jest stwierdzenie, które zwalnia nas z działania. Zwalnia nas też z tego dyskomfortu, który czujemy w związku z tym, że wiemy, czego potrzeba. Na przykład w Polsce bardzo konkretna rzecz, która musi się wydarzyć, to jest transformacja polskiego sektora energetycznego. To jest proste jak drut. To się musi stać. To nie jest przedmiotem rozmowy i tak dalej. Musimy odejść od paliw kopalnych w tym kraju. Po prostu. I to, ile razy ja słyszałem od sektora finansowego, że nie da się w Polsce nie finansować tych firm do momentu, kiedy centrale tych firm nie powiedziały, sorry, nie wchodzimy w takie rzeczy więcej. No, mógłbym jakby drukując każdy z tych cytatów wytapetować sobie przynajmniej jeden pokój. No i okazało się, że jednak się da. Więc to jest zrozumiała ucieczkowa reakcja, natomiast musimy pamiętać, że my jako obywatele mamy jakąś siłę. Ona jest ograniczona różnymi rzeczami, ale jest. To jest numer jeden. Ale my jako firmy, czy my jako instytucje mamy inną siłę, często bardzo dużą. Często będąc osobami na stanowiskach menedżerskich w firmach i tak dalej, możemy naprawdę bardzo dużo zmienić. I to, co dobrze znam z historii akurat nie polskich, ale kilku krajów zachodnioeuropejskich, gdzie różne firmy przechodziły na lepszą stronę mocy, nazwijmy. Na przykład wprowadzały kryteria tego, jakie instytucje będą przez nie finansowane lub nie, jeśli były w sektorze finansowym. Wynikało z tego, że ludzie, którzy pracowali w tych instytucjach, nie chcieli więcej finansować katastrofy klimatycznej. To, że nie byli top managementem, to nie była na koniec dnia ich decyzja, ale oni mieli przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, nie zgadzamy się na taki układ. Co więcej, nie trzeba być nawet wyższym managementem. Ostatnio pracownicy Amazona protestowali przeciwko samemu Amazonowi w kontekście tego, jak napędza on katastrofę klimatyczną. Da się robić takie rzeczy. Więc bezsilność jest z jednej strony zrozumiała, bo ciężar tego, co musimy nieść na swoich barkach, jest ogromny, ale z drugiej strony jest też wygodną ucieczką, więc warto sprawdzać, czy zawsze na pewno to jest tak, że tak się nie da? Czy może po prostu nie da się jednej rzeczy, ale da się drugą?
Może to jest też związane z pewną ułomnością naszego umysłu. W tym sensie, że o wiele łatwiej jest nam pracować w sytuacji teraz. O wiele łatwiej jest nam pracować w sytuacji, którą znamy, niż w sytuacji, która wymaga zmiany.
No, to na
ta,
pewno.
Ta giętkość dotycząca przyszłości, elastyczność, taka, że właściwie nie wiemy, jaka ona będzie. Możemy oczywiście opierać się o analizy naukowe i tutaj ten scenariusz jest bardzo konkretny. Natomiast barwy tego wszystkiego, tak, poszczególne wątki, też zobaczenie tak fizycznie, co się wydarzy, no to są rzeczy, które są niezwykle trudne do wyobrażenia i one też najprawdopodobniej przekładają się na to, że łatwiej jest nam zostać w tej opowieści nie da się, ale jednocześnie takiej, w której te zmiany nie zachodzą nie tylko szybko, ale jakby strukturalnie.
Tak, ale ja przyjmę dosyć dziwną jak na mnie rolę po tej stronie i będę mówił o tym, że są narzędzia i są przykłady tego, że taka zmiana może następować. Taka zmiana na angażowanie się, na angażowanie się, które wspiera realną zmianę najlepsze, często nawet będąc wielką międzynarodową korporacją, które z reguły zawsze mają coś za uszami, ale bardzo konkretnie. W tym momencie Parlament Europejski pracuje nad niesamowicie ważnym prawem, prawem związanym z odbudową siedlisk przyrodniczych w Europie. Europa się kojarzy z takim miejscem, które jest bardzo ekologiczne i bardzo zielone, ale jakby spojrzeć na ostatnie 20 lat legislacji europejskiej, to zobaczymy, że jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, tam rzeczywiście jest reakcja. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie przyrodnicze, to Europa jako instytucja kompletnie jakby zamknęła oczy na to, co się wydarza, a katastrofa przyrodnicza w skali globalnej jest przynajmniej tej samej skali, co klimatyczna i przynajmniej tak samo niebezpieczna dla nas. W związku z tym od jakiegoś czasu trwają prace nad przepisami, które miałyby doprowadzić do tego, że w Europie jakby oddamy trochę miejsca przyrodzie. Co jest kluczowe do tego, żeby na przykład zachować wodę w naszych krajach, czyli walczyć z suszą, mieć co jeść na koniec dnia tak naprawdę, bo bez wody nie będziemy mieli rolnictwa.
Świetnym przykładem tutaj jest dyskusja na temat uregulowania polskich rzek.
Chociażby. I do czego w tym przydługim wywodzie dążyłem? To prawo, które jest kontestowane przez szereg konserwatywnych parlamentarzystów w ewidentny sposób działających na rzecz wielkiego agrobiznesu. To są parlamentarzyści zresztą Europejskiej Partii Ludowej, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy próbują właśnie wysadzić w powietrze to prawo w Polsce, powiadając, jak to nie przejmują się przyrodą. Ono było też popierane przez wielkie firmy, które doszły do tego, że mimo tego, że jest bariera w zrozumieniu, co nas czeka, to ta bariera nie jest nie do pokonania. I jest szereg firm, które zrozumiały, że żeby mieć przyszłość, mieć szansę robić biznes, potrzebują żywej planety.
No nie można odcinać gałęzi, na której się siedzi.
No dokładnie. I na martwej planecie nie będzie IKEA, nie będzie szeregu innych firm. Więc jest naprawdę grupa podmiotów, która była w stanie jakby to zrobić. Były firmy, które zajmują się energetyką odnawialną, które firmy całej branży, tak naprawdę nie firmy, tylko przedstawiciele branżowi, którzy mieliby trudniej na rynku na skutek wprowadzenia tego prawa. I tak je popierali, ponieważ rozumieją, że jest ono niezbędne do tego, żeby dało się w Europie żyć.
A czy to jest tak, w jakimś uproszczeniu, że pojawia się tu zderzenie pomiędzy starym a nowym? Starymi firmami, starymi markami, a nowymi markami? Opowieściami o startupach?
Nie, wydaje mi się, że nie. W sensie, wiesz co, to są po prostu bardzo różne typy działalności, bardzo różne modele działania i różne skale biznesów. W sensie, istnieją duże firmy, które na skutek mieszanki rozumienia, jak rynki się zmieniają, jaka jest przyszłość i co trzeba zrobić, żeby po prostu funkcjonować, oraz tego, że to jednak dobrze móc się obudzić rano i spojrzeć w lustro. I to jest też dość powszechna cecha wśród ludzi, że chcemy się czuć komfortowo, się zmieniły. Są firmy energetyczne, które były prawdziwymi firmami energetycznymi opierającymi się na paliwach kopalnych, które prawie w całości już w tym momencie działają w sektorze odnawialnych źródeł energii. One po prostu istnieją. I to pokazuje, że takie rzeczy daje się robić. Więc wydaje mi się, że na szczęście nie ma takiej bariery, że jeżeli coś istnieje długo, jest ociężałe instytucjonalnie przez to i tak dalej, to jest już beznadziejnym trupem.
To powiedz, mając ten ogląd szerszy rzeczywistości, która się zmienia tak, strukturalnie, jak można wspierać takie dochodzenie do bycia zaangażowanym? Tak? Mówimy w kontekście marki cały czas.
Znaczy, ja nie jestem z gatunku osób, które wspierają, tylko raczej z gatunku osób, które wymuszają.
Tak, właśnie chciałbym...
Troszkę może powiem o tym, jak w ten sposób...
Pod tym pytaniem...
W cel naszego wspólnego dobra należy wspierać marki w tym, żeby przekształcały się w lepsze dla naszego świata. Jest tak, że będąc Europejczykami mamy ten komfort bycia w świecie, gdzie istnieje prawo europejskie na przykład, które potrafi różne rzeczy regulować. I my jako obywatele różnych krajów europejskich mamy na to wpływ, po pierwsze na tworzenie tego prawa. To się może wydawać banalne, ale możemy oddawać nasz głos w konsultacjach wielu takich miejsc. To jest jedna sprawa. Drugie to jest to, że możemy zrobić najważniejszą rzecz. Ja lubię cytować Billa McKibbena, który na kluczowe pytanie z perspektywy aktywistycznego świata, czyli które jest w kółko zadawane takim osobom jak ja, jak on, dużo ważniejsza oczywiście osoba, co ja mogę zrobić? Co ja indywidualnie mogę zrobić? Jest jedna fundamentalna rzecz, którą każdy z nas może zrobić indywidualnie. Przestać działać indywidualnie. To znaczy zrzeszać się, szukać innych, którzy myślą tak jak ja i budować takie małe struktury oporu, które będą pokazywać drogę, którą chcemy podążać. I co to może oznaczać? Ja na przykład bardzo wspieram firmę PGE w transformacji w stronę odnawialnych źródeł energii. Ja jestem w tej uprzywilejowanej pozycji, że udało mi się znaleźć w miejscu, które ma różne narzędzia, na przykład współpracuję z wieloma fantastycznymi prawnikami i wspieram firmę PGE w tej transformacji w ten sposób, że żeśmy ją pozwali o to, że przyczynia się do kryzysu klimatycznego i ma odejść od węgla do 2030 roku. Wspieramy ją też w ten sposób, że zaskarżamy różne katastrofalne decyzje, które oni mają związane z przedłużeniem wydobycia węgla brunatnego w wielu miejscach i pomagamy im podjąć słuszne decyzje, egzekwując po prostu prawo do tego, że nie mają możliwości niszczyć naszej planety, bo my chcemy na niej po prostu żyć i naszego kraju. I taka presja obywatelska to jest rzecz, która działa. Inna sprawa, którą możemy robić. Możemy zostawać, to konkretne rzeczy, które możemy zrobić. Możemy zostawać udziałowcami firm. Bardzo ważny, bardzo ciekawy ruch występujący w wielu krajach, szczególnie krajach zachodnich. Kupując nawet maleńki pakiecik akcji, mamy możliwość pojawić się na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i zadawać pytania. I te pytania nie muszą być na koniec dnia bardzo wygodne dla tego, komu je zadajemy. I one mogą bardzo pomagać, bo one mogą odsłaniać różne rzeczy, których ten ktoś nie chcąc się zmienić, nie chciał pokazywać. Na przykład nie chcąc pokazywać, jak bardzo jest uwikłany w rynek paliw kopalnych, a szukając kredytów na rynku, wiedząc, że kredyty są w tym momencie przyznawane dużo bardziej tym, którzy są zieloni, od tych, którzy są brunatni i czarni. Wreszcie, jeżeli nie mamy przestrzeni na to, żeby my jako konkretna jedna osoba wspierać firmy w ten sposób, no to możemy wspierać ruchy i organizacje, które to robią. Jest szereg takich instytucji, które zajmują się pilnowaniem podmiotów i instytucji państwowych i firm w tym, żeby szły w tym lepszym kierunku. To są organizacje ekologiczne, organizacje społeczne innego rodzaju. W każdym razie to, co jest kluczowe, to jest presja. Bardzo mało rzeczy na świecie wydarza się, idzie w tą dobrą stronę, dlatego że pogadamy z kimś i powiemy, on powie, ale kurde, fajnie. Nie. Trzeba jakby podgrzewać atmosferę, dbać o to, żeby prawo wymagało, dbać o to, żeby prawo było przestrzegane, dbać o to, żeby były składane odpowiednie deklaracje, a potem te deklaracje były dotrzymywane.
Właśnie, to są bardzo trudne w gruncie rzeczy dwa etapy. Tak? Jednym jest ta presja związana z tym, żeby złożyć te deklaracje. Drugim to jest sprawdzenie, czy te deklaracje zostały dotrzymane. I tutaj myślę, że ciekawym miejscem i istotnym jest też miejsce państwa, tak, w całym tym systemie.
No, fundamentalnym.
A mówię o tym dlatego, że kiedy zadaliśmy pytanie o zaangażowanie państwa w sprawdzanie tego, czy marki są zaangażowane, to aż 61% badanych powiedziało, że tak, jak najbardziej. I tu jest problem, bo jednocześnie mówimy o tym niskim zaufaniu do państwa czy do instytucji państwowych. Mówisz o PGE jako tej firmie, którą wspierasz, ale jako podmiot państwowy sprawdziliśmy w badaniu, jak postrzegamy różnego rodzaju firmy. Mamy firmy rodzinne, tak, bardziej samorządowe, firmy duże, korporacje prywatne, no i firmy oczywiście państwowe. No i co się okazało, że najbardziej ufamy firmom, które są rodzinne, firmom lokalnym, a najmniej ufamy firmom państwowym. Nawet korporacje międzynarodowe uzyskują wyższy wynik, 60-40, na rzecz właśnie tych korporacji względem państwowych podmiotów.
No, ciężka praca państwowych podmiotów przez lata na to, żebyśmy im nie ufali. I co więcej, znowu jest to pod wieloma względami racjonalna decyzja. Ja bym powiedział, że nie jest rolą obywateli to, żeby ufać korporacjom, czy ufać firmom kontrolowanym przez Skarb Państwa. Rolą obywateli, tych, którzy mają siłę na zaangażowanie, mają możliwość się zaangażować, jest, tak jak żeśmy powiedzieli, pomagać tym firmom zmieniać się na lepsze, a one się nie zmieniają za często od środka. To, co się dzieje w środku, jest bardzo ważne, bo musi dojrzeć pewna świadomość, musi dojrzeć pewne poczucie konieczności zmiany, ale bez tej presji zewnętrznej ona nie nastąpi. To, co jest ważne też, to, że my wszyscy jesteśmy ludźmi. Ludzie, którzy pracują w wielkich firmach, którzy podejmują ostateczne decyzje, to też są ludzie, którzy mają swoje adresy, którzy mają swoje życia. I to, co było dla mnie bardzo uderzające, to jest w momencie szczytu młodzieżowych strajków klimatycznych globalnego. Jeden z szefów takiego globalnego kartelu paliwowego powiedział o tym, że Greta jest potwornym zagrożeniem dla Greta Thunberg, jest potwornym zagrożeniem dla tej instytucji, ponieważ oni są teraz w takim miejscu, w którym muszą odpowiadać swoim dzieciom przy stole, dlaczego zajmują się czymś takim jak niszczenie ich przyszłości. I to jest niesamowita rzecz, którą też każdy z nas do pewnego stopnia może zrobić. Znaczy możemy rozmawiać z innymi i możemy inspirować innych, bo on już okaże się, że te trzy kroczki od nas jest ktoś, kto siedzi przy stole z decydentem i może wpłynąć na jego decyzję.
To też chyba pokazuje akurat ten przykład, jak globalne problemy, globalne kryzysy potrafią przesączać się do naszych domów. Tak? Mm-hmm. Jeszcze niedawno, można by powiedzieć, ta przestrzeń była czysta. Niedawno nie zajmowaliśmy się suszą. Dzisiaj susza znajduje się na pierwszych stronach gazet, a jest tylko przecież emanacją większej całości. Tak samo doświadczenie pandemii czy doświadczenie wojny pokazuje nam, że to nie są problemy, kryzysy, które będą się działy z dala od nas. Mm-hmm. Tak? I chyba ten wątek łączenia globalnego z takim codziennym jest niesamowicie na nowo nas kształtujących. To znaczy my się budzimy trochę w tej rzeczywistości, w której ten spokój został chyba bezpowrotnie utracony.
No chyba tak, natomiast niestety jest też tak, że gdybyśmy wrócili do początku naszej rozmowy,
o tych uciszaczach właśnie.
To mówiłeś o odpowiedzialności, o zaangażowaniu, o samotności. No to te tematy, które wymieniłeś, one są tak ogromne, że one są też bardzo paraliżujące. I mamy trochę dwie strony tego samego zjawiska, to znaczy wtargnięcie w naszą codzienność, że historia wróciła po prostu i to wróciła z takiego... Na wysokim C wróciło.
Fukuyama po raz kolejny musi przepraszać.
Tak. W niektórych wymiarach to są bardzo nowe historie. Kryzys klimatyczny, kryzys ekologiczny to jest rzecz bez precedensu, a wojna w Ukrainie to jest dla zmiany taki rozpędzony XX wiek, który pomylił adres i nagle jest w tym samym miejscu, w którym byliśmy w Europie Środkowej. Mamy bardzo dużo takich przebitek z tego, że znamy to, co tam się wydarza. I to są tematy, które są tak wielkie, że potrafią obudzić ludzi, którzy tkwili w swoich komfortowych życiach, w swoich zwykłych karierach. Ja na przykład jestem osobą, która pracowała w komercyjnym miejscu, miała bardzo wygodne życie, pracowałem dla wielkich korporacji i tak dalej. I nie byłem w stanie w pewnym momencie, to jeszcze było w innym troszkę ustroju politycznym w Polsce, nie takiej pełzającej autokracji, tylko był jeszcze kraj demokratyczny. Nie byłem w stanie więcej znieść zachowania Donalda Tuska, który budował kolejne węglowe elektrownie w Polsce i po prostu stwierdziłem, że jakby no nie mogę więcej i odszedłem z biznesowych rzeczy, zająłem się pracą w NGO-sach, która to praca jest no pod wieloma względami dużo bardziej niekomfortowa niż taka ścieżka kariery i to wtargnięcie rzeczywistości, ono nas wypycha wielu w takie miejsce, często w dużo bardziej niebezpieczne czy wymagające niż to, o którym ja mówię w swoim przypadku. Natomiast ono może też paraliżować i to jest też bardzo naturalne wrażenie i bardzo naturalne doświadczenie. My w Polsce, to pokazują różne badania od wielu z tych kryzysów, które nazywałeś, się bardzo odwracamy. To znaczy jesteśmy w pierwszym momencie w nie bardzo wpatrzeni, próbujemy coś z tym zrobić, ale one są tak przepotężne, że nas paraliżują i zamykają i to jest też niestety zrozumiałe. To jest tak, że nie można mieć ani do siebie, ani do innych żalu o to, że to się dzieje, tylko szukać innych metod budzenia w nas tej energii obywatelskiej.
Tutaj wracamy do tych uciszaczy. Ja specjalnie tak nazwałem te wątki narracyjne, tak, które poszczególne marki uruchamiają. Rozumiem, że dla ciebie ten wątek od razu wiąże się chociażby ze słowem greenwashing.
No oczywiście.
Czy mógłbyś podzielić się jakimś przykładem takiej praktyki, która pozwala, powiedzmy, uniknąć tego, lub też jest takim dobrym przykładem na to, gdzie możemy włączyć naszą czujność?
Na czujność na greenwashing?
Tak.
Na konkretnym przykładzie, tak? No to możemy mieć pewien, tak jak bardzo duża część ankietowanych osób, pewien poziom sceptycyzmu czy wątpliwości w stosunku do polskiej grupy energetycznej, która próbuje opowiadać siebie jako podmiot nowoczesny, inwestujący w energetykę odnawialną na wielką skalę i tym sposobem stwarzać wrażenie czystego i dbającego o naszą przyszłość podmiotu, wypuszczając bardzo ładne reklamy ze zwierzątkami, które opowiadają, jak to świstaki lubią wiatraki i tym podobne rzeczy. I wiedząc, że ta sama firma tak naprawdę przytłaczającą większość energii, którą produkuje i przytłaczającą większość pieniędzy, jaką inwestuje, przeznacza na energetykę węglową i energetykę gazową, czyli opartą o paliwach kopalnych. Bardzo, bardzo prosta rzecz, w którą konkretny koncern zainwestował ogromne pieniądze w to, żeby przekonać nas do tego, że w sumie jest już super, jest już okej koncernem. Nas i swoich inwestorów, bo często te rzeczy, które dzieją się na zewnątrz, ta opowieść o zmianie, to są historie nie tylko skierowane do nas jako obywateli, ale pewnych niektórych z nas obywateli. Inny koncern, drugi największy koncern energetyczny w Polsce, czyli firma Orlen, jest firmą, która na przykład zalała polskie miasta reklamami małych reaktorów atomowych, opowiadając o tym, jaka to zielona przyszłość nas czeka wraz z tymi reaktorami atomowymi. Te reaktory nie istnieją tak bardzo, że nawet na billboardach, które je przedstawiają, jest render. Jest wygenerowany w 3D komputerowy obrazek. I mamy uwierzyć w to, że ta fantastyczna firma, która buduje swój biznes na paliwach kopalnych, nie na węglu tym razem, ale na ropie i w najbliższym czasie coraz mocniej na gazie, znaczy już teraz po przejęciu PGNiG-u na gazie, że ona buduje dla nas tą świetlaną, zieloną przyszłość. No to jest kompletna, to jest fikcja tak daleko posunięta, że aż trudno mi uwierzyć w to, że to się dzieje naprawdę, a nie jest jakimś takim queerowym żartem z biznesu. Pokażmy nieistniejącą technologię jako rozwiązanie istniejącego problemu i przemalujmy nasze logo na zielono.
Proponuję, kończąc już, bo to jest bardzo dobre na koniec przykłady i też takie wprowadzenie w ostatni wątek poniekąd, czyli ideałów. Powiedz, Jak wygląda Łaby, idealna marka zaangażowana według was? Według Greenpeace'u.
Tak, no, musiałaby funkcjonować na trochę innych zasadach niż zdecydowana większość przedsiębiorstw w tym momencie. To znaczy, ja potrafię sobie wyobrazić dwie marki, które... dwa typy marek, z którymi jakoś czuję komfort. Jedne to takie, które nie udają, że są zaangażowane, tylko po prostu robią to, co do nich należy w ramach tego, na co pozwala im prawo i nie psują tego poczucia, że potrzebna jest zmiana. Nie próbują uśmierzać naszego poczucia tego, że musimy działać na rzecz zmiany, bo tak po prostu jest i to... No tak, to jest... Lepiej jest nie udawać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to musiałaby być firma, która działa na trochę innych zasadach niż te, które w tym momencie są ogólnoobowiązującymi zasadami gry. Przykładowy etyczny bank, o którym wspomniałem, to jest case takiej firmy, która mogłaby czymś takim. Czyli taka, która nie tylko opowiada siebie jako firmę odpowiedzialną, ale która do jakby głębi swojego DNA wprowadza tak naprawdę i realizuje kryteria odpowiedzialności. Dobiera tak wszystko w ciągu dostaw, żeby ograniczyć swój wpływ na negatywny wpływ na środowisko. Dba o prawa pracownicze. To się da robić. I trzeba to robić naprawdę i wtedy będzie okej.
Okay. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pawle, trzymamy kciuki za wszystkie działania. Mam też nadzieję, że spotkamy się przy kolejnych edycjach raportu, żeby trochę porozmawiać dłużej o czy to bezsilności, czy samych wątkach chociażby pamięci, którą też poruszamy w tym badaniu, tego, czy pamiętamy, co tam się wydarzyło rok czy dwa lata wcześniej.
Często
jak
nie.
To na nas wpływa właśnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jakub Śwircz.
Paweł Szypulski. Bardzo było miło.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Podcast powstaje na podstawie raportu Marka Zaangażowana 2.0, przygotowanego wspólnie przez Ośrodek Badań nad Przyszłością, Kolegium Civitas, Fundację Brand Lab, ABR Sesta i Syno.
Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.